Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo, wstąpiwszy do góry, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Słowo zaś wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że również wstąpił do niższych części ziemi. Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych, do wykonywania posługi, celem budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Z Niego całe ciało zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdego z członków stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. Oto Słowo Boże.
Wczoraj w sposób szczególny święty Paweł w Duchu Świętym chce nam uświadomić, że z chwilą zmartwychwstania, a więc podniesienia do nieskończonej Bożej potęgi, miłości z krzyża, rozmiary Chrystusa zmartwychwstałego sięgnęły wszystkich narodów, które były, są i będą. I to Paweł nazywa szerokością, sięgnęły wszystkich czasów, które były, są i będą. I to święty Paweł nazywa długością krzyża, wysokością, że rozmiary krzyża sięgnęły głębin Boga Ojca, że Chrystus zmartwychwstały obecny w nas daje nam dostęp do najgłębszej tajemnicy Boga, który ten świat stworzył, że jest ostatecznie miłością krzyża zazdrosny o nasze życie wieczne w sobie, wysokość, głębokość, że szedł do otchłani. I do tego faktu nawiązuje to czytanie dzisiaj. Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo, jest to cytat z psalmu, wstąpiwszy do góry, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Oczywiście uwolnił nas od złego ducha, całe narody, ludzi, którzy byli jeńcami swa. Słowo zaś wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że również wstąpił do niższej części ziemi. W języku staropolskim odmawiano, wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, czyli do czyśćca. Wstąpił do otchłani, trzeba powiedzieć. Otchłań jest czymś innym niż czyściec. Czyściec zaczął się w momencie, kiedy zaistniał krzyż, kiedy Chrystus się utożsamił w krzyżu z każdą ludzką istotą, wszelkim złem, z brakiem prawdziwego życia w Ojcu. Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. Napełnić swoją miłością z krzyża. Tym samym święty Paweł mówi, zaistniało w głowie Chrystusa zmartwychwstałego ciało z wszystkich zbawionych. To ciało to zaistniało na skutek miłości Jezusa Chrystusa, która się z nami utożsamia. Cokolwiek drugiemuście uczynili, mnieście uczynili. Czegoście drugiemu nie uczynili, mnieście nie uczynili. Nazywane to jest tradycyjnym kościele ciałem mistycznym, ale można mówić ciało miłości, miłości z krzyża. I dziś Jezus mówi, że tak jak nasz ludzki organizm fizyczny ma jedno życie, ale to życie działa i gdy poznaję, gdy słyszę i gdy trawię dobre śniadanko, że to życie ożywia wiele organów. Organizm ludzki jest wspaniałą kompozycją. Każdy organ jest niezbędny, pełni określoną funkcję. Podobnie rzecz się ma i w tym organizmie, który tworzy Chrystus zmartwychwstały przez miłość krzyża. Każdy człowiek ma wyznaczoną funkcję. Czy jesteśmy sobie niezbędni? Nikt nie otrzymał wszystkich darów. Każdy w tym ciele mistycznym Jezusa Chrystusa pełni jakąś funkcję. Chcę powiedzieć, że trzeba o tym wiedzieć i prosić o poznanie tej misji, jaką ja mam pełnić jako człowiek, z którym się zjednoczył Chrystus. Daj nam poznać. Oczywiście ludzie stwarzani w Jezusie Chrystusie przez miłość Ojca. Już w akcie stwórczym mają złożone pewne predyspozycje, które nas uznaniają do tego, żeby podjąć się pewnej misji. Trzeba o to prosić, jeżeli już nie mamy rozeznania i będzie nam to dane. Wtedy będziemy bez kompleksów, a ja to taki. Nie. Wszyscy w miłości Chrystusa jesteśmy równi, jesteśmy wielcy, mamy pełnić w stosunku do siebie jakieś bardzo ważne zadanie.
Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Do Niego wstępują pokolenia Pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloę i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiadał im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławię? Lecz ogrodnik mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je zostaw. Ja okopię ją, obłożę nawozem, a może wyda owoc. Jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Oto słowo Pańskie. Czy sobie przypominacie, gdy czytałem tę Ewangelię, tło historyczne? Bo bez tła historycznego jest to dla nas niezrozumiałe, nawet w akademickich opracowaniach Ewangelii wyprowadza się fałszywe wnioski z tych słów Jezusa Chrystusa. I to jest takie. Jezus w drodze do Jerozolimy jeszcze chce nam powiedzieć, że na tle patriotyzmu, miłości ojczyzny popełniamy wielkie błędy i te błędy do nas wracają. Bóg sprawia, że jeśli popełniamy błędy, to Bóg pozwala, że te błędy do nas wracają ku naszemu nawróceniu. Jeżeli czynimy dobro, to dobro wraca podniesione do nieskończonej potęgi, jak w Chrystusie zmartwychwstałym, żeby Jezus zmartwychwstały miał co rozdawać. Wszystko do nas wraca. Dlatego ważne jest nawrócenie, czyli zharmonizowanie pracy naszego umysłu i naszej woli z Bogiem, nie byle kim, z Bogiem. Nawrócony tak myśli, jak Bóg myśli, tak pragnie, jak Bóg pragnie, tak działa, jak Bóg chce działać w nas i poprzez nas. Tak było w Jezusie Chrystusie. Przypominam tło. Oczywiście ja to tło znalazłem w pismach u błogosławionej Katarzyny Emmerich, w jej pismach po raz pierwszy. Nie przypominam sobie, ale być może, że w pismach Marii Waltorty też to będzie. Ale stamtąd biorę przypomnienie tego tła historycznego. Mianowicie, że Jerozolima, która się rozrastała nieustannie, coraz więcej ludzi w Jerozolimie mieszkało. Taką przykrą stroną mieszkańców było brak wody. Ten brak wody był bardzo dokuczliwy. Zwłaszcza, że świątynia rozrzymska zużywała bardzo dużo wody na zmywanie krwi po tych zabitych zwierzętach. Trzeba było ten krew spłukać, żeby nie było jakiejś zarazy i nadmiernego smrodu z rozkładu tego wszystkiego. W związku z tym Poncjusz Piłat, Rzymianin, a Rzymianie uwielbiali się kąpać i ciągle zmieniać szaty, powiedzielibyśmy, mieli pobożność anankastyczną. Tak jak ludzie, którzy mają dość ohydne wnętrza, bardzo dbają o to, żeby ciągle się kąpać i świeże rzeczy nakładać, wtedy się lepiej czują. Pobożność anankastyczna. Bardzo dbają o to, że są porządnisiami, krótko mówiąc. Ale gdyby tam pięknie mieli w środku, no to jakiś tam uroczy nieład by dopuścili. Dokuczają w Gdańsku wrzeszczy siostrom zakonnym, których byłem kapelanem. Jak mi siostra przełożona prowadzała, to ja mówię, o, okna brudne, świeciły się wczoraj. I od razu mycie okien. Okropny byłem, drań byłem. Nie powiem, świntą byłem, bo tak to trzeba powiedzieć. Drażniłem poczucie potrzeby ładu. Otóż Poncjusz Piłat postanowił zbudować akwedukty, z których Rzymianie słynęli, i z gór, ze źródeł górskich, doprowadzić akweduktami do Jerozolimy każdą potrzebną ilość wody. Nieustannie płynący strumień miał zaspokajać to zapotrzebowanie na wodę. Ponieważ świątynia najwięcej zużywała, w związku z tym Poncjusz Piłat, prócz tych datków, które mógł dać jako reprezentant władzy rzymskiej, zażądał od świątyni ze skarbca Rzymian też pokaźnych kwot i budowano tak akwedukty. Ale synek Heroda Wielkiego zorientował się, że pomysł jest tak genialny, że Piłat uzyska wielki aplauz i wdzięczność wszystkich mieszkańców Jerozolimy. I diabeł mu zadziałał w sercu. A możesz go skompromitować. Weź ten zespół architektów, było ich 18, i powiedz im tak: zagraj na patriotyzmie, na miłości Boga Jahwe. To jest Rzymianin. Uzyskał uznanie. Tak zbudujcie, żeby w momencie rozbierania rusztowań, żeby wszystko runęło. tak jak to wiecie, nieraz jest, karty są ustawiane, żeby te akwedukty runęły. Nie tylko, że przy rozbieraniu rusztowań zaczęły się balić te akwedukty, ale biedni, prości ludzie, którzy tam pracowali, ginęli normalnie. Ponad 100 osób zginęło, już nie pamiętam ile w tej chwili. I grozą powiało. Piwat zorientował się, że jest to podstęp, ale w momencie, kiedy w tym czasie była pielgrzymka w Jerozolimie, Galilejczyków, którzy słynęli z porywczości, jeden z mężczyzn zainicjował taki zryw przeciwko Rzymianom. Musimy się zemścić. Uwolnili więźniów, a było ich też spora ilość. I razem z tymi uwolnionymi więźniami wyszli na miasto i zabijali każdego Rzymianina, który nie wiedząc o tym znalazł się na mieście. Zaczęli mordować legionistów rzymskich. Piłat ukrył się ze swoimi ludźmi w wieży, przetrwał tę rzeź, tę rewoltę, ale po zwycięstwie Galilejczycy przyszli i składali ofiary dziękczynne, że zwyciężyli Rzymian. Piłat natomiast sam się przebrał w strój żydowski, na pewno wszyscy mieli pełną stajną misję, przebrał na ubrania legionistów, ponakładali odpowiednie stroje, w których mężczyźni przychodzili na dziedzinę z mężczyzn, żeby składać ofiary dziękczynne. Otoczył ich wszystkich w czasie tej mszy świętej za ojczyznę i na hasło wszyscy wyciągnęli miecze i dokonali rzezi. Krew się lała, ponieważ nikogo nie oszczędzano. Oczywiście ginęli przeważnie mężczyźni. Wtedy, gdy to się stało, zaczęło się dziać, przylecieli do Jezusa niektórzy i powiedzieli: okropni są ci Rzymianie, popatrz. Nie tylko, że nie będziemy mieli obiecanej wody, jeszcze dokonali rzezi. I Jezus na to, zamiast im współczuć, czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Jezus nazwał tych patriotów grzesznikami nienawróconymi. Wieża, waląc się, oczywiście zburzyła po drodze też wieżę Siloe, która była w sąsiedztwie tego akweduktu. I ci architekci chcieli widzieć wynik swego mistrzowskiego budowania. Nie wiedzieli, że siła tego walącego się akweduktu będzie tak potężna, że uderzy w te wieże i oni zginą. Oni byli większymi winowajcami, że to ucierpieli. Jezus nazywa to, słucham, aby my byśmy dzisiaj też powiedzieli patrioci. Zginęlibyśmy im pomniki pobudowane. Bóg Ojciec tego nie chciał. Nie ma porozumienia między mną, moją nauką, którą reprezentuje Bóg Ojciec, a wami. I Jezus tutaj mówi o nawróceniu. Jezus w drodze do Jerozolimy jest i mówi: nawróćcie się, nawróćcie się. Zacznijcie poprawnie myśleć. Bóg dopuścił obecność Rzymian i Rzymianie zorganizowali pewne warunki do chrystianizacji świata przez Pax Romana, przez pokój rzymski. Odtąd i Żydzi apostołowie nie będą musieli prosić każdego władcę, kacyka miejscowego, czy ja mogę ewangelizować. Ja idę do Jerozolimy, żeby zdobyć dla was ojczyznę wieczną w krzyżu i zmartwychwstaniu. Darzę pięćdziesiątnicy, już w swoich wnętrzach będziecie mieli początki ojczyzny wiecznej. I nie ma prawdziwej ojczyzny doczesnej, jest tylko swoisty rodzaj bandytyzmu, gdy w was nie zamieszka miłość Ojca, który da wam wasze wnętrze, smak Ojczyzny wiecznej. Bo nie dla tego świata Bóg was stworzył, tylko stworzył was do Ojczyzny, która we mnie przyszła, zainaugurować was, byście w momencie śmierci do tej Ojczyzny mogli wejść. Bo ludzie, którzy nie mają w sobie Boga, na tle miłości Ojczyzny będą dokonywać największych zbrodni. Jak człowiek zabije człowieka, to mówi się morderca. Ale jeżeli jakiś wódz narodu zabije sąsiedniego narodu tysiące, to mówimy bohater i ciach po nich. A wszystko jest na tle miłości Ojczyzny. Katecheza jest bardzo poważna również na dzień dzisiejszy. Jako, że mamy patriotów miłujących Ojczyznę i mamy świat polityków, którzy mówią, uwielbiajcie nas, noście nas na ręcach, ponieważ my jesteśmy patriotami i dbamy o Ojczyznę. Bo czy istnieje tam ta Ojczyzna? No istnieje podobno. Jeżeli się nie nawrócicie dwukrotnie, Jezus mówi. Tych, których my jesteśmy skłonni nazywać bohaterami, Jezus nazywa grzesznikami. Zawsze uderza mnie to, jak oglądam wiadomości, występy polityków, pytam ich, a gdzie twój chrzest, gdzie twój krzyż, twoje wnętrze, to przymierze. Kogo przyjmujesz w Komunii Świętej? Czy zharmonizowałeś swój umysł, swoje poglądy, swoje działania z krzyżem chwalebnym, z tym, który w krzyżu ogarnia wszystkich i wszystko stworzył, nowy świat, z całej rodziny ludzkiej chce tworzyć Królestwo Boże. Te sposoby walki w imię miłości własnej ojczyzny, własnego narodu są przeróżne. Taką bronią dzisiaj to jest ekonomia. Naród może niszczyć naród. Podczas gdy wszystko, co mam, to nie jest moje, to jest dane mi od Boga Ojca Stwórcy i będziemy z tego rozliczani. Bardzo daleko jest do nawrócenia nie tylko politykom, ale odbiorcom polityki. W tej sferze, w sferze miłości własnego narodu i ojczyzny. To jest ta część Ewangelii, tak zwana krytyczna, negatywna. Nie. Nawróć się. Tego Bóg nie odbiera jako miłości. I pozytywne rozwiązanie. Jak powinniście podchodzić do Rzymian, a my do naszych sąsiadów ze wschodu i z zachodu? Jak wy powinniście, jaką stawę powinniście mieć w stosunku do Rzymian? I opowiedział następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. W winnicach, w środku, w jakimś miejscu w winnicy było sadzone drzewo figowe albo drzewo oliwne, ale najlepiej figowe. W jakim celu? Nie tylko ze względu na owoce, ale to było miejsce, gdzie właściciel winnicy, pracownicy winnicy mogli się ukryć przed żarem słońca i odpocząć. A jak już były dojrzałe owoce, że to 3 razy do roku drzewo figowe dawało owoce, można było jeszcze się posilić. Ale przeważnie chodziło o odpoczynek, o ukrycie się przed żarem słońca. Oczywiście w tej przypowieści Jezus mówi, jak, na czym polega prawdziwy patriotyzm, jak on chciał zmieniać Rzymian, żeby każdy Izraelita, który jest w przymierzu z Bogiem Jahwe, a pamiętamy z Księgi Sędziów, że drzewo figowe symbolizowało przymierze na Synaju, drzewo krzew winny przymierze na Golgocie i drzewo oliwne, pięćdziesiątnice, że w drzewie kryje się ten czy cudowny pierwiastek, który Bóg Stwórca włożył i drzewo tyle jest wartościowe, ono nie daje owoce figi, które nie tylko służyły jako pokarm, przysmak, ale też miał właściwości lecznicze. I gdybyście wy żyli, was się obecniał Chrystus, Bóg Ojciec, jak w drzewie figowym ten tajemniczy pierwiastek, to Rzymianie zainteresowaliby się tym drzewem, owocami tego drzewa figowego i powiedzieli, a to warto zadawać się z takim Bogiem, wy jesteście, myśmy was wzięli, okupujemy was, wy jesteście wspaniali, wy nas kochacie, karmicie owocami drzewa figowego, dajecie nam odpoczynek. I wtedy automatycznie zainteresowaliby się Bogiem, który jest w nich, Bóg prawdziwy. I to by dawało nawrócenie Rzymian. Tak jak podobno każdy z nas jest krzewem winnym. Nawet deptany wydaje wino. Wydajemy wino podobno, deptani krzywdzeni. Po owocach poznacie ich i te owoce mają doprowadzić innych do nawrócenia, do Boga. Oczywiście Boga Ojca reprezentuje drzewo figowe. To jest katecheza, drzewo figowe, Boga Ojca. Po 3 latach działalności Jezusa Chrystusa Bóg Ojciec przychodzi i patrzy, czy tu jest już owoc. Jak drzewo figowe nie daje owocu, to było wycinane, nowe sadzone. Jezus cały czas tutaj mówi o roku 70. Jeżeli się nie nawrócicie, podobnie zginiecie w roku 70. Będzie zryw powstańczy inny, o wiele większy, całego narodu. Rzymianie was otoczą podczas Paschy i głodem zamorzą. Głodem trwającym pół roku. Ponad 1 000 000 ludzi zamkną. Podobnie zginiecie, bo jesteście grzesznikami, nie myślicie tak, jak Bóg myśli. Macie swoje plany, one do was wrócą. Jezus prosi jeszcze o zwłokę. Oczywiście ta zwłoka była jedno pokolenie. Jezus umiera na krzyżu, zmartwychwstaje, daje swego ducha, a więc ojczyznę wieczną. Mają 33 lata, a w roku 70 już jest okupacja Jerozolimy i Palestyny. Wszystko nazwane rokiem. Ja obłożę nawozem. Nawozem. Ta aluzja do śmierci w krzyżu. Oni mnie zabiją, ale nie zabiją usierdzia. Może po 40 latach Jerozolima się nawróci. Z lektury dziejów apostolskich wiemy, że się nie nawróciła. W związku z tym przedostatnią niedzielę roku liturgicznego, która już się zbliża, będziemy to rozważać jeszcze raz. I kończąc, katecheza polega na tym, że jest to katecheza Jezusa w drodze do Jerozolimy, na czym polega patriotyzm jego wyznawców. Czy istnieje zły patriotyzm, zła miłość ojczyzny i narodu i dobra. Jeżeli wśród pogan jest tak, jak jest, to nic dziwnego, ale tam, gdzie chrześcijanie powinni mieć w sobie już ojczyznę wieczną i wiedzieć powinni, że ojczyzna doczesna to jest ziarenko gorczycy, to jest chwila, bo ziarenko gorczycy dawało, żyło tylko rok, owocowało tylko rok. To z kolei druga część mówi, bo nie mówi, a tak ma być. Was ma owocować, owoce przynosić drzewo figowe, krzew winny i drzewo oliwne. Nie ono ma nawracać ten świat. A wy nawróceni macie nawracać się wewnętrznie. I pamiętacie z poematu Boga Człowieka, kiedy Chuza, minister gospodarki u Heroda, zaprosił Jezusa Chrystusa do swojej posiadłości za Jordan, gdzie zgromadził patriotów żydowskich. Możesz na nas liczyć, dokonamy zrywu,
zapanujesz. Można sobie to przy tej okazji odświeżyć. Czyli podsumowując, przez nawrócenie trzeba rozumieć życie przymierzem i dla przymierza. Czy się z tym zgadzacie? Dziękuję. To dobrze.